A my w Poranku Wnet zaczynamy czerpać z zasobów intelektualnych Instytutu Wysokich Ciśnień. Profesor Zbigniew Wasilewski, fizyk, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wprawdzie teraz nie pracuje pan w Polsce, pracuje pan w Kanadzie, na uniwersytecie w stanie Ontario. Co pan robi? Kim pan jest? Gdzie pan się nauczył fizyki, tabliczki mnożenia?
No to jest takie dosyć rozległe pytanie. Fizyki nauczyłem się po drodze i wciąż się jeszcze uczę. I właściwie im więcej się uczę, tym jakoś mniej wiem. Ale podstawy fizyki zdobyłem na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj. I początki mojej drogi naukowej odbyłem w Zakładzie Wysokich Ciśnień. To był wtedy zakład, a nie instytut. A z Polski wyjechałem w 1986 roku w zasadzie.
Od razu do Kanady, ale najpierw na temat powiedzieliśmy o dzieciach, które są w szkole podstawowej, w średniej, na uniwersytetach, i teraz profesor fizyki mówi, im więcej się uczę, tym mniej wiem. To nie jest zachęta do nauki, to wiem jest inaczej powiedziane.
No, ja tego tak nie widzę. To znaczy, im mniej wiem, tym jak gdyby mam większy głód, żeby jeszcze się czegoś dowiedzieć. Także to nie jest jakaś taka ścieżka, gdzie z czasem ubywa tej wiedzy, przybywa, tylko otwierają się oczy na to, jak jeszcze wiele jest do zrozumienia i do zrobienia.
I jak wiele pytań można sobie postawić z tego Instytutu Wysokich Ciśnień z Warszawy. W 1986 roku pan wyjechał prosto do Kanady?
Nie, nie, nie. Jeszcze spędziłem rok na Imperial College w Londynie i stamtąd już pojechaliśmy do Kanady.
I tam pracuje pan?
I tam pracuję, tak.
Ale gdzie?
Na Uniwersytecie Waterloo. To jest w Waterloo. Mniej więcej godzinę na zachód od Toronto. No ale to w tej Toronto jakoś tak się rozrosło, że to właściwie już coraz ciężej rozróżnić, gdzie się zaczyna, gdzie kończy.
I co jest podmiotem czy przedmiotem pana naukowej troski?
Chyba najtrafniej byłoby to określić, jest to fizyka ciała stałego, a może jeszcze bardziej szczególnie półprzewodników, tylko że w tym momencie to jakoś się i skurczyło i rozrosło, dlatego że z jednej strony pracujemy w dziedzinie nanotechnologii, gdzie staramy się opanowywać położenia i wpływ pojedynczych atomów na własności najróżniejszych śmiesznych warstw, które hodujemy, które mają jakieś tam swoje zadania do spełnienia. Ale z drugiej strony w tych półprzewodnikach, czy też właściwie systemach już ciała stałego tworzymy takie sobie małe wszechświaty, które rodzą cząstki, których tak na dobrą sprawę poszukuje się w miliardowych inwestycjach Super Colliders, tylko że to są takie właściwie trochę twory, które z jednej strony nie są rzeczywistymi cząstkami, a z drugiej strony jak się przyjrzę fizyce tego wszystkiego, to one wcale nie są mniej rzeczywiste, aniżeli te, które się uzyskuje w procesie rozpędzania cząsteczek do bardzo wysokich energii.
Tworzymy małe wszechświaty, które tworzą cząstki. Wejdźmy w ten świat. Co to są te małe wszechświaty? Co w tych małych wszechświatach jest? Czy w tych małych wszechświatach jest Słońce, jest Ziemia? Czy tam mieszkają płaszczaki w tych wszechświatach? Co tam się dzieje? Co to jest? O czym pan mówi?
No płaszczaków jakoś jeszcze nie znaleźliśmy. Staramy się stworzyć te wszechświaty i kontrolować w jakiś sposób. Także tutaj mówimy trochę o jakimś takim systemie totalitarnym, który narzucamy tym wszechświatom, ale staramy się je zaprząc do rzeczy pożytecznych.
Ale co to, z czego składa się ten wszechświat?
No wie pan, nawet takie elektrony, które w zasadzie już w szkole chyba podstawowej się opisuje i że są takie małe i one latają i z tego prąd się robi.
Mały i szybko biegnie.
Biegnie, tak, dokładnie. To jeżeli te elektrony w półprzewodnikach czy w ciele stałym też już są takimi cząstkami, które są no, w sumie tworami wielu, wielu cząstek. I one mogą oddziaływać i ze światłem, czyli tam z fotonami, tworzyć polarytony i inne takie cząsteczki, które mają swoje inne własności. To się robi takie trochę skomplikowane. Ja muszę tutaj przyznać, że nie przygotowałem wykładu, więc musi mnie pan jakoś prowadzić z tymi pytaniami.
To polaryton, co to jest?
No polaryton to znaczy jest ich kilka rodzajów, ale na przykład te, którymi my się interesujemy, to są oddziaływania plazmonów na dobrą sprawę, czyli zespołów jak gdyby mórz elektronów ze światłem, po to, żeby one były dobrze ze sobą związane, to trzeba jeszcze do tego wymyśleć strukturę, która spowoduje, że to światło będzie w tym obszarze energetycznym, w którym chcemy, żeby one były związane, żeby to światło się w tym półprzewodniku, w tym urządzonku malutkim zatrzymało wystarczająco długo, żeby się zaprzyjaźnić z tym morzem elektronów.
Polarytony to plazmony, polarytony to jest coś mniejszego od elektronu, to jest... No dobrze, a powiedzmy to w fizyce, jak mówimy o czymś najmniejszym, to o czym mówimy?
Ja mówię o najmniejszych rzeczach, to ja, wie pan, jakoś tak na dobrą sprawę nie zastanawiałem się. Dla mnie najmniejsze rzeczy to są te cząstki, z których składamy te struktury. No to są atomy z elektronami.
Ale atom to jest potęga, przecież atom się można rozłożyć.
Tak, absolutnie ma pan rację, ale my nie rozkładamy tych atomów. My te atomy używamy, a w zasadzie te elektrony, które te atomy wiążą, używamy do budowania cząstek, które w zasadzie mają bardzo dobrze określony charakter i zachowanie, ale są zdelokalizowane. Czyli to nie są... Ale to też, wie pan, elektron, który sobie biegnie w przestrzeni, też jest bardzo zdelokalizowany. One mają i te własności tajemnicze i falowe, i cząstkowe, i w zasadzie na to samo wychodzi też w tych półprzewodnikach. My używamy głównie przyglądamy się tym falowym własnościom, także w zasadzie wszystko, co robimy, to opiera się w jakimś stopniu na fizyce kwantowej.
I czy powstał laser kwantowy z tego wszystkiego? I co to jest ten laser kwantowy?
No, jednym z... Znaczy, najbardziej takim już użytecznym laserem kwantowym, który zrobiliśmy i który wciąż ulepszamy, to są kaskadowe lasery kwantowe. My skupiliśmy się głównie na obszarze teraherców. Kiedyś nazywano ten obszar daleką podczerwienią, i tylko że prawdopodobnie ktoś nagle spostrzegł, że znacznie bardziej nośna nazwa to są teraherce. To są fale o długości około 100 mikronów. Ale obszar terahercowy jest stosunkowo mało obsadzony i laserami, i detektorami, i zwykle są to duże rzeczy, więc my pracujemy nad tymi kaskadowymi laserami, które są bardzo malutkie. I dzięki temu mamy nadzieję, że ta technologia terahercowa rozszerzy się na najróżniejsze inne dziedziny, między innymi na medycynę, farmaceutykę, biologię, spektroskopia, w tych obszarach zresztą od wielu, wielu lat. To była główna spektroskopia naszego wszechświata. W dalekiej podczerwieni większość informacji, którą wiemy o wszechświecie, to się właśnie z tego obszaru bierze. Zresztą te lasery terahercowe, które my robimy, są używane przez NASA i nie do wojen gwiezdnych. To są stosunkowo małe moce, ale tworzą one serca bardzo czułych detektorów heterodynowych jako lokalne oscylatory. I dzięki nim można ze znacznie większą czułością obserwować, co się dzieje w różnych chmurach gwiezdnych w naszej galaktyce na przykład.
I pan to i wszystko rozumie i potrafi taki kaskadowy laser kwantowy stworzyć?
No te lasery tworzymy, tak, od pomysłu do składania z atomów.
Słyszeliśmy przed chwilą taki dźwięk młotka, który uderza o coś, o ścianę. To informacja dla słuchaczy, by po prostu będą nowe drzwi, bo budujemy studio. O tym państwo wiedzą, kiedyś państwo wsparli pomysł budowy studia i właśnie to się dokonuje. Mamy nadzieję, że gdzieś w okolicach połowy marca to nowe studio, nasze radiowe serce radia zacznie funkcjonować. Teraz serce radia jest tutaj i rozmawiamy o kaskadowych laserach kwantowych i przez to stukanie młotkiem zapomniałem, w którym momencie budowy tego kaskadowego lasera kwantowego jesteśmy. Młotka się nie używa przy tym.
No staram się jakoś tutaj w popiołach pamięci ten młotek wyciągnąć. Nie używamy młotków. Czasami trzeba tam stuknąć kawałek aparatury, ale to zwykle kluczem francuskim. Jesteśmy bardzo daleko w tej technologii. Także to są urządzenia, które w tej chwili chcemy doprowadzić do tego, żeby działały komfortowo w temperaturze pokojowej, bez jakichś dodatkowych chłodzących urządzeń. Muszę się pochwalić, że w tej dziedzinie jesteśmy najlepsi na świecie. I choć temperatury pokojowej jeszcze nie osiągnęliśmy, jesteśmy już w stanie te lasery kaskadowe zaświecić w temperaturach, no tak trochę takich syberyjskich, powiedzmy zimowych. I to już jest ogromny sukces.
Bo te kaskadowe lasery, co nam dadzą? Co dadzą cywilizacji?
No jest to jeszcze jedno urządzenie, którym można widzieć obiekty, molekuły w zasadzie i identyfikować i w medycynie, i w
farmaceutyce.
Farmaceutyce, bardzo dziękuję. Jak również w detekcji zanieczyszczeń w powietrzu, także zastosowań jest cała masa. Teraherce są niezwykle czułe właśnie na najróżniejsze drgania molekuł i dzięki nim można zidentyfikować, co tak naprawdę w trawie piszczy.
Powiedział pan, w tej dziedzinie jesteśmy najlepsi na świecie. Mówił pan o Uniwersytecie Kanadyjskim, o tym miejscu, w którym pan pracuje.
Tak. To znaczy te lasery w tej chwili udało się wciągnąć na te najwyższe pułapy na platformie współpracy mojej grupy na Waterloo University z grupą profesora Xinhu z MIT w Stanach Zjednoczonych. Także to jest taka dosyć dobra, pożyteczna współpraca i tam jesteśmy najlepsi. Natomiast choć te lasery, konkretnie rzecz biorąc, niewiele mają wspólnego z zakładem wysokich ciśnień, to sama technologia jest bardzo bliska tego, co w tej chwili robi się w zakładzie, znaczy, przepraszam, ja tak wciąż tym zakładem wysokich ciśnień, to jeszcze z tych lat 80., natomiast z Instytutem Wysokich Ciśnień, oczywiście, więc blisko pracuję i z wielką radością tutaj przyjeżdżam, żeby z moimi przyjaciółmi się spotkać i pogadać o fizyce i o życiu.
A polska fizyka jest widziana na świecie?
Ja jak najbardziej widzę fizykę polską na świecie.
A bo pana widać, bo przecież pan jest polskim fizykiem.
Jestem polskim fizykiem, tak. Polska fizyka półprzewodników zawsze była bardzo mocna i bardzo wiele rzeczy ważnych w tej dziedzinie zrobiono i robi się wciąż w Polsce, także to nie jest tak.
A czy w Kanadzie, przepraszam, że przerywam, ale czy w Kanadzie jest tak, że i w Stanach Zjednoczonych, że jest duże zainteresowanie ze strony przemysłu? Czy to jest tak, że pieniądze na badania naukowe są? Czy też ma pan kłopoty z tym, jak powiązać koniec z końcem, jak doprowadzić do końca jakieś doświadczenie, czy wybudować jakiś laser?
Pieniędzmi to w nas nie rzucają, ale też nie przymieramy głodem. Jest za co robić te badania. Pewnie najlepszym klientem naszym, który pozwala nam rozwijać tą technologię, to jest właśnie NASA. Najmniejsze jakieś doświadczenia, które robią, to idą w miliony dolarów, więc zawsze tam coś z tego skapnie. I choć cała na przykład misja taka, żeby wypuścić stratosferyczny balon do obserwacji naszej galaktyki, kosztuje dziesiątki milionów dolarów, to te lasery, które my robimy, w zasadzie są sercem całej misji. No nie to, żeby nam połowę tych milionów oddawali, ale na pewno wystarcza na to, żeby je doskonalić.
Ostatnio chyba Anglicy wysłali coś w kierunku Słońca. Czym jest to coś?
Wiele rzeczy jakoś się wysyła w tym kierunku innych kierunkach. Ja nie śledzę dokładnie, co leci w kierunku Słońca. Muszę powiedzieć, głowę mam ograniczonej pojemności. Także staram się utrzymać na powierzchni fizyki, którą robimy, i od czasu do czasu oczywiście takie wiadomości się ocierają o mnie, ale żeby odpowiedzieć panu tak, to nie.
A my po prostu musimy bez zrozumienia to wszystko, że coś leci w kosmos, że armia izraelska chce zastosować lasery i to będzie wtedy, jak będą lasery stosować, to wszystko będzie tańsze, coś co kosztuje miliony, będzie kosztowało 8 dolarów albo 25 szekli. To wszystko musimy obserwować bez zrozumienia, kiwać głową. A pan wie, jak działa telefon komórkowy? W sensie, że rozumie pan to wszystko, co się dzieje z naszym głosem, jak to wszystko wędruje, jak to wszystko dociera, jaki foton jest za to wszystko odpowiedzialny, kto to niesie, jaka siła niesie nasz głos na drugą stronę oceanu. To wszystko pan rozumie, mimo ograniczonej objętości i możliwości mózgu.
Ja myślę, że każdy z tych elementów, który jest używany w telefonach komórkowych, to ogarniam jakoś tak, że nie niepokoi mnie. Natomiast cała technologia, no to jak to mówią, szczęka opada wciąż. Ja naprawdę jestem wciąż zadziwiony, że tymi komórkami jesteśmy w stanie wychwycić z szumu wszystkich sygnałów to akurat, co nas dotyczy. To ogromna ilość ludzi i nauki się na to składa. Ale te każdy z tych malutkich kroków, który na to się składa, to nie jest najbardziej skomplikowana fizyka.
A to nie jest skomplikowane, ale czy można stworzyć takie ucho, które by słyszało wszystkie rozmowy telefoniczne, które są na Nowym Świecie, czy gdziekolwiek indziej? Takie po prostu ucho, duże ucho, które odpowiednio to wychwytuje z powietrza.
Ja myślę, że tych uszy to coraz więcej jest, wie pan, które to wychwytują. Także chyba już zostały stworzone, wie pan, tak podejrzewam. Słucha nas wszyscy, tak nie wiem, w Chinach i w Stanach
pewnie. Ale to podsłuchują, to tak jest.
Ja myślę, że próba wysłuchania wszystkiego naraz to raczej nie jest coś, co pociąga te komórki słuchające. Raczej selektywne wysłuchiwanie, ale tak dosyć szybko znajdują pewnie te obiekty, które warte są słuchania.
Ale to coś, co niesie nasz głos, czy idzie w kierunku naszego telefonu, jest czym?
No to są fale elektromagnetyczne, ale może pan też o tym myśleć jako fotony.
I one się nigdzie nie zderzają? Takie dwa fotony nie mogą się zderzyć ze sobą po drodze i na przykład zamiast rozmowę po angielsku przetłumaczyć na rozmowę po polsku albo w jakimś innym języku?
No w zakresie wiedzy, którą posiadam, to nie. Fotony mają tą piękną własność, że w zasadzie się ze sobą nie zderzają.
Chyba, bo one są, czy ich nie ma?
Te fotony? Ja wierzę, że są. Ja naprawdę wierzę, że są, bo inaczej czułbym się bardzo kiepsko pobierając swoją pensję, bo te fotony dosyć istotną rolę odgrywają w tym, co robię.
W pana życiu foton jest czymś ważnym.
Foton jest bardzo ważny w moim życiu, jak najbardziej. Polecam.
Poleca tak. Pan fotony? A tu tak. Są jakieś fotony w naszym studiu?
Oj tak. Jest w dużym obszarze zresztą energetycznym. W tej chwili używamy jakieś radiowe fale, które też są fotonami, bardzo, bardzo małej energii, ale te fotony, dzięki którym widzę pana, no to są takie... Pan,
ale wszystko, bo może to jest prymitywne twierdzenie, czy nie jest tak, że wszystko, co jest, musi ważyć? W sensie mieć wagę.
No nie, no właśnie fotony specjalnie nie ważą.
To jak nie ważą, to dlaczego pan mówi, że są? Przecież to, co jest, waży.
No nie, one ważą, ale na naszym życiu, wie pan. Natomiast gdyby pan tam wagę jakoś chciał wsadzić takiego fotona, to nic pan z tego
no to,
nie...
No to jak to jest, że z tego, co nie waży, powstaje coś, co waży?
To jest właśnie jedna z takich wielkich tajemnic, wie pan, które... Ja nie znam na wszystkie odpowiedzi, no, ale te fotony naprawdę ważą na większości rzeczy, które w tej chwili robimy, tak.
Ważą też na zegarze, który płynie, czas płynie. Nie wszędzie tak samo, prawda?
Tak, no w ogóle kwestia czasu to jest zupełnie odrębna, że czasami mi się wydaje, że jest gdzieś w głowie i płynnie zmienia prędkość w zależności od tego, co robimy.
Nie umie pan odpowiedzieć na pytanie, która godzina jest na Marsie teraz.
No ja myślę, że wciąż to samo. Czas na Marsie jest prawdopodobnie podobnie biegnie jak na Ziemi. Natomiast jak się zbyt szybko człowiek porusza, czy człowiek to może jeszcze za wcześnie powiedziane, ale jakieś cząsteczki, to dla nich ten czas zupełnie inaczej płynie.
I nie wiemy jak.
Potrafimy to policzyć i to wydaje się, że całkiem dokładnie.
Ale jeśli to liczymy, to my liczymy. Ale dobrze, to już inna historia. Patrzę na zegar, już znowu minuta upłynęła. A my dopiero zaczęliśmy się poznawać. Zamykamy. Kiedy pan wraca do Kanady?
Do Kanady wracam 3 marca, z tym, że jutro z wczesnym porankiem, nawet nie świtem, bo jeszcze po ciemku chyba będziemy wyjeżdżali, z moimi przyjaciółmi z Unipresu, z Instytutu Wysokich Ciśnień, do Austrii na konferencję.
Oby przyniosła dobre owoce.
Te konferencje zawsze jakoś owocują w ciekawych pomysłach.
Jak kiedyś nam, Radiu Wnet, uda się dojechać do Kanady, to będziemy mogli zwiedzić taki uniwersytet i takie laboratorium?
Serdecznie zapraszam, jak najbardziej.
Czyli to też jest możliwe. W świecie możliwości żyjemy dzięki między innymi profesorowi Zbigniewowi Wasilewskiemu, fizykowi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie doktorze.